Słuchasz podcastu Everest Lidera.
Cześć, nazywam się Ania Sarnacka-Smith. Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów we właściwym doborze pracowników, utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby, bez wchodzenia w utarte schematy. Tytuł tego odcinka: 4 bezsensowne oczekiwania wobec pracownika. Sprawdź, które z nich masz. Cześć, dzień dobry. No dzisiaj to poszalejemy, bo będzie o bezsensowności tego, czego chcemy od naszych pracowników. Nie ukrywam, że celowo w ten sposób nazwałam ten odcinek. Z jednej strony, chcąc wzbudzić Twoją ciekawość i mam nadzieję, że to mi się udało, ale też z drugiej strony, wiedząc, że jako lider zespołu, mówię do lidera zespołu, to sobie pomyślałam, no co my mamy tutaj ukrywać? Wyłóżmy karty na stół, pogadajmy też o sytuacjach, które są z rzędu tych, kiedy to my jako szefowie zespołów prowokujemy trudności we współpracy. To ważne i chcę to mocno podkreślić, ja dzisiaj nie będę wytykać żadnych błędów, a chcę tak naprawdę od serca Ci powiedzieć, jakie takie babole na co dzień popełniamy, czy możemy popełniać, które wcale nie pomagają nam naszych celów realizować. Jak to w życiu bywa, zanim będziemy oczekiwać od innych jakichś zachowań pożądanych, to wpierw spójrzmy na siebie. I mówię celowo tutaj w liczbie mnogiej, no bo bez dwóch zdań ja należę do osób, które przez lata te błędy, o których Ci dzisiaj będę mówiła, popełniałam. W momencie, kiedy zyskałam świadomość, zaczęłam po prostu te błędy popełniać rzadziej. No święta nie jestem, one mi się zdarzają, ale zdarzają mi się już naprawdę incydentalnie. Wracając do tego, że wpierw spójrzmy na siebie, zanim oczekujemy od innych, tego mocno pomógł mi doświadczyć ostatnio mój 2-letni synek, to taką prywatą się na początku z Tobą podzielę. Otóż jest na etapie mówienia. Bardzo dobrze mu to idzie, on mówi ładnie w 2 językach, bo tak od urodzenia jest wychowywany. I zauważyłam, że ma taką manierę, kiedy chce coś potwierdzić, czyli powiedzieć tak, czy po angielsku yes, to on mówi czy wydaje taki dźwięk. I to jest coś, co zaczęło mnie bardzo tak irytować, bo sobie myślę, skąd mu się w ogóle to wzięło? Przecież ja go tego nie uczę, pokazuję mu, w jaki sposób właściwie się komunikować. No, żeby było jasne, jakby żadnego przestępstwa nie popełnia, no, ale sobie pomyślałam, że tak często to się pojawia, więc przyjrzę się temu, skąd się to bierze. I nawet podzieliłam się tym z jego nianią i po kilku dniach ona do mnie przychodzi i mówi, wiesz co, odkąd ty mi powiedziałaś o tym jego to ja zaczęłam siebie bardziej słuchać i chyba wiem, skąd mu się to bierze. Ja tak dość często robię. No i teraz, kiedy ona mi to powiedziała, no to ja zaczęłam siebie bardziej słuchać i uwaga, ja często robię to więc biedak ten mój synek, bo jego mama tutaj chce wprowadzać zmiany w sposobie jego komunikacji, i szuka przyczyny, a przyczyna, znalazła się. Źródłem były osoby, które z nim najwięcej czasu spędzają. Tak jak powiedziałam, te bezsensowne oczekiwania bardzo często są nieświadome. Stąd kiedy zyskujemy świadomość, my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I taki jest cel, żebyśmy sobie w ten sposób na te błędy popatrzyli. I pierwsze takie bezsensowne oczekiwanie, które możemy mieć wobec pracownika, sprawdź, czy ono może należy również do Ciebie, to brzmi: czytaj w moich myślach. I tutaj przypomina mi się jedna z rozmów z szefem zespołu o tym, że potrzebujemy bardzo wprost mówić swoim pracownikom, jak się z nami komunikować. I on mówi o tym, że pewnie, że on to kupuje i on mówi swoim ludziom, że do mnie trzeba mówić dużymi literami, wprost. No ja go pytam na to, a co te duże litery oznaczają? On mówi, pani Aniu, jak to co? Konkret, do mnie, dużymi literami, że to powtórzę. No ja się tak zamyśliłam po tym stwierdzeniu i dodałam, że gdybym była na miejscu ich pracowników, no to pewnie też bym się zamyśliwała, bo nie wiedziałabym, co te duże litery oznaczają. Albo bym uznała, że oznaczają to, co dla mnie mogą oznaczać. Na przykład dla mnie one mogą oznaczać, że mam do niego mówić głośno, dużymi literami. Mi się to może kojarzyć z natężeniem głosu, a niekoniecznie z tym, jak on powiedział, żeby konkretnie i wprost. Jeszcze dodatkowo pytanie, co to dla niego oznacza. Ja tak trochę go podchodziłam, bo ja dobrze wiedziałam, w jaki sposób on się komunikuje. Temu służyło badanie kompetencji, które on wykonał. Ja wiedziałam, że on jest wizjonerem, że on się komunikuje bardzo tak obrazowo, mówi o wizjach, strategiach, jest kreatorem i nie wchodzi w szczegóły. I w tym jest wszystko w porządku, natomiast ważne, żeby osoby, które z nim współpracują, to o nim wiedziały i dobrze wiedziały, co dla niego oznaczają te duże litery. I to było dla niego takie odkrywcze, coś, co no, wydaje się, że jest banalne, ale okazało się, że no właśnie on do tego momentu nie potwierdza swoim pracownikom, co te duże litery oznaczają i stąd się brały trudności w komunikacji. Więc problem mamy zidentyfikowany, recepta jest dość prosta. My potrzebujemy naprawdę siebie poznać w zespołach od strony tego, w jaki sposób my dobieramy argumenty w rozmowie, dlaczego mówimy tak, a nie inaczej. I ludzie mają różne style komunikacji, mają mieszanki stylów komunikacji i to jest wszystko w porządku. Tylko nie każmy drugiej stronie domyślać się tego, co te duże litery dla nas oznaczają. I potrzebujemy też w zespołach zwyczajnie o tym rozmawiać. Nie, to nie jest strata czasu, to jest inwestycja w to, żeby tego czasu nie tracić. Bo śmiem twierdzić, że jednak w wielu zespołach, czy nawet powiem wprost, no w większości zespołów na to się nie stawia i w jaki sposób próbujemy się dostosowywać do innych, tylko że w konsekwencji jesteśmy wyczerpani, bardzo często emocjonalnie, bo ten takie dostosowywanie się do innych, kiedy nie wiem, o co tej drugiej stronie chodzi i próbuję się domyślać, czy w ten sposób mam do niej mówić, czy w taki sposób mam mówić, żeby ona rzeczywiście usłyszała to, co chcę powiedzieć, naprawdę wiąże się z dużym wysiłkiem emocjonalnym. Na pytanie, po co mamy to robić? Czy nie łatwiej właśnie wpierw sobie zdefiniować, czym dla mnie są te duże litery, co to dla mnie oznacza, co ty słyszysz i jak mamy ze sobą rozmawiać, żebyśmy no zwyczajnie słyszeli to, co chcemy usłyszeć. Więc to było takie pierwsze bezsensowne oczekiwanie. Przypomnę, czytaj w moich myślach. Drugie bezsensowne oczekiwanie, które naprawdę uprzykrza nam życie i z którego warto jest zrezygnować, to jest, uwaga, czytaj między wierszami, czyli rozszyfruj, co naprawdę chcę ci powiedzieć. I tutaj przypomina mi się rozmowa z innym liderem zespołu, kiedy sobie debatowaliśmy o krytykowaniu pracowników. No i rozprawialiśmy oczywiście tutaj o tym, że trzeba to robić umiejętnie, że w ogóle należy to robić, nie należy tego unikać. I on należał do grona tych szefów, dla których to było wyzwaniem, bo mu zależało na tym, żeby być lubianym, żeby pracować w dobrej atmosferze. I mówienie o trudnościach nie przychodziło mu z łatwością. No ale przyznał, że no on już o tym wie, że to sobie przepracowywał i mówi do mnie w ten sposób, że kiedyś rzeczywiście miałam z tym problem, ale ja już tam się dzisiaj nie cyrkolę z ludźmi. Kiedyś się obawiałam, że się obrażą, teraz tam nie czekam i mówił, co mi nie odpowiada, z czego nie jestem zadowolony, bo wiem, że to ważne, tak na różnych szkoleniach mówili, ale żeby było jasne, ja nie robię tego chamsko, robię to z uśmiechem, ale nie odpuszczam. Mówię, co mam na myśli. No i zobacz, problem polega na tym, że wysyła taki szef sprzeczne sygnały, bo krytykuje, ale się uśmiecha. I jakkolwiek to nie zabrzmi, może to jest o tobie, może to nie jest o tobie, ale to się bardzo często zdarza, że my no właśnie w imię tego, że chcemy zadbać o dobrą atmosferę w zespole, ale z drugiej strony wiemy, że też no, o trudnych rzeczach po prostu potrzebujemy rozmawiać, no to trochę tak lukrujemy to. No właśnie tak jak powiedział, nie robi tego chamsko, robi to z uśmiechem. Szczerze, no to jest trochę chamskie, bo nie pozwalasz ludziom czuć się bezpiecznie w komunikacji z tobą. O, jak wspomniałam ci o moim synku, to chyba się obudził, bo go słyszę, więc przepraszam cię za te dźwięki. Więc receptą na te trudności, o których wspomniałam, jest to, żeby być szczerym i spójnym w tym, co chcesz przekazać. Więc jeśli jesteś zły, no to nie lukruj, no to powiedz, że jesteś zły. Jak jesteś zestresowany jakąś sytuacją, to powiedz, że jesteś zestresowany sytuacją i nie ubieraj tego na przykład pisemnie w żadne uśmiechy, czy patrząc na kogoś, no nie uśmiechaj się, jak jesteś zły, no też okaż, że jesteś zły. I nie mówię, że tutaj strzelać piorunami do drugiej strony, ale być spójnym w tym, zwracać uwagę, czy właśnie ja jestem w tym spójny, bo druga strona po prostu może się w tej komunikacji pogubić i to my będziemy źródłem no właśnie tych nieporozumień w zespole. Receptą w tej sytuacji jest to, żeby zwracać uwagę na spójność komunikatu, który wysyłasz i nie kazać innym czytać między wierszami, tylko rzeczywiście mówić wprost to, co chcesz powiedzieć. Więc jak jesteś zły, no to powiedz, że jesteś zły. Jak jesteś zestresowany, no to powiedz o tym, że jesteś zestresowany. Kiedy cię jakaś sytuacja stresuje, to powiedz, że ta konkretna sytuacja cię stresuje. No właśnie nie lukrujmy, nie dodawajmy jakichś koronek do czegoś, co tej koronki nie potrzebuje, tylko rzeczywiście pokażmy sytuację taką, jaką ona jest. Ale chcę się tutaj z Tobą podzielić no, taką dobrą radą, ciocia dobra rada, ale czymś, co mi bardzo, bardzo ratuje to moje zawodowe życie, to jest to, że nie rób tego pod wpływem emocji. Jak jesteś zły, no to tak, przyjdzie czas, żeby to powiedzieć, ale daj sobie choćby kilka minut na to, żeby sobie się ucieszyć i nie wybuchać, ale spokojnie powiedzieć o tym, jak się z tym masz. Zmierzam do tego, żeby nie oddawać emocjom kontroli nad sobą. Ja uczę się to robić w ten sposób, że właśnie jak jestem bliska tego, żeby skrytykować za coś pracownika, no bo po prostu takie sytuacje się wydarzają, a to jest moim zadaniem, też udzielać konstruktywnej krytyki, to nie robię tego od razu. Kiedyś tak robiłam i się nigdy to dobrze nie kończyło. Dzisiaj zostawiam to na chwilę, idę się przejść choćby dookoła domu albo, nie wiem, włączę sobie jakąś muzykę na chwilę, uspokoję się, nawet sama sobie na głos powiem, w jaki sposób chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć i wtedy ze spokojem to przekazuję. Tak jak powiedziałam, czasami upadam, no ale wstaję i pamiętam, żeby następnym razem no, nie robić tego w ten sposób. No idźmy sobie do trzeciego bezsensownego oczekiwania wobec pracownika, a brzmi ono w ten sposób. Domyśl się moich intencji i uwaga, uwierz w to. I mam na myśli tutaj takich szefów, bardzo zadaniowych, osoby, które stawiają na najwyższe standardy pracy, osoby, które dbają o jakość, osoby, które taką biorą odpowiedzialność za to, co też cały zespół robi, taką szczególnie osobistą odpowiedzialność za to biorą. Osoby, które działają szybko, często mają taką tendencję do tego, żeby wskazywać, co możemy dopracować, co powinniśmy zrobić lepiej i mają najlepsze intencje. Często tacy szefowie są postrzegani przez innych jako właśnie zbyt krytyczni. Osoby, które działają z minuty na minutę. Jakby trudno się w tym komunikacie takich osób gdzieś odnaleźć. Tak? Zespoły są zagubione. A ja obserwuję, że na przykład to są też tacy szefowie, którzy na poziomie takich wewnętrznych motywacji mają ogromną potrzebę pomagania innym. Więc nawet przez tę krytykę, przez nawet to wytykanie błędów, jakby wyciągają od ludzi informacji tu i teraz, chcą im pomóc właśnie wykonać zadanie najlepiej jak potrafią, czy lepiej niż do tej pory. Chcą pomóc szybciej realizować cele, tak? Podnosić efektywność rozmowy z klientem i tak dalej, i tak dalej. I oni na poziomie takich wewnętrznych motywacji, ja widzę, że mają najlepsze intencje, żeby na przykład tutaj, jak wspomniałam, pomagać pracownikom, tylko uwaga, tego nie widać. I kiedy Ty o tym pracownikom nie powiesz, no to jak oni mają wpaść na to, że masz najlepsze intencje? Nie domyślą się Twoich intencji, bo będą w relacji z Tobą tylko na poziomie tego, co słyszą i stylu komunikacji, który masz. Więc będą słyszeć krytykę, będą słyszeć to, że no, traktujesz ich bardzo nauczycielsko, wytykając błędy. I to jest coś, co ja przed lata robiłam. Tu bardzo mocno o sobie mówię. Wkładałam dużo wysiłku w prowadzenie zespołu, właśnie we wskazywanie, jak coś można robić inaczej i moją intencją było to, żeby pomóc innym się przy mnie rozwijać. Tylko ja tego sama o sobie nie widziałam. Też tego nie widzieli o mnie pracownicy i to, co słyszeli, no to właśnie, że na przykład się czepiam. I stąd się brały trudności. Dzisiaj, kiedy to o sobie wiem, no to Ja na przykład rzucając do pracownika serię pytań, wcześniej mówi o tym, czemu te pytania będą służyć. Chociażby właśnie temu, żeby dobrze zrozumieć sytuację, żeby Ci pomóc znaleźć rozwiązanie. Więc będę co i jak i dlaczego bardzo, bardzo będę potrzebować precyzyjnych informacji. To jest tak, że nie zawsze efektem będzie to, że pracownik nam uwierzy i sytuacja będzie idealna. No nie, no bo on też ma jakieś swoje potrzeby, jakieś też swoje ograniczenia, jakieś swoje lęki, no ale w ten sposób zabezpieczysz to, że zrobiłeś maksymalnie wszystko, żeby strona, druga strona rzeczywiście odczytała to, co masz na myśli i wiedziała, jakie masz intencje, chociaż sposób, w jaki się komunikujesz, może wcale niekoniecznie to zdradzać. Zmierzam do tego, że w relacji z pracownikami ja stawiam na to, żeby być maksymalnie sobą, jakby nie udawać nikogo, więc jeśli masz nawet taki żołnierski styl komunikacji, no to nie ma w tym nic złego, jakby z natury, tylko chodzi o to, żeby inni to o Tobie wiedzieli i żeby nie nadużywać tego, żeby bardzo mówić też o swoich intencjach. Wtedy no mów w sposób, w jaki jest Ci wygodnie, w jaki naturalnie się komunikujesz. Czwarte, bezsensowne oczekiwanie wobec pracownika brzmi: bądź moją kopią. Przecież to proste. No i tutaj mogę podawać mnóstwo przykładów sytuacji, w których no, oczekujemy, że pracownik zachowa się wręcz w sposób taki, 100% taki, jaki ja bym się zachowała, jak ja bym się zachował. Chociaż my wiemy, że tak nie powinniśmy robić, powinniśmy dawać ludziom przestrzeń do tego, żeby działali na swój sposób. Ale naprawdę to jest taka silna pokusa do tego, w tym zagonieniu zadaniami, celami, żeby od innych oczekiwać tego, że będą moją kopią. No ileż ja się tego naoczekiwałam, tego kopiowania mnie, że inni będą na przykład tak szybko pracować, jak ja pracuję, że będą na przykład tak uważni na szczegóły, jak ja jestem uważna na szczegóły, że tak, a nie inaczej będą prowadzić rozmowy z klientem i tak dalej, i tak dalej. I do momentu, w którym ktoś mi wprost nie powiedział: Ania, nie oczekuj, że będą Twoją kopią, to miałam w sobie dużo napięcia, że ktoś tą moją kopią nie jest. No a kiedy uświadomiłam to sobie, to napięcie spadło i patrzę na drugiego pracownika przez pryzmat tego, kim on jest i jaki on jest, a nie taki, jaki ja bym chciała, żeby on był. I wokół tego bezsensownego oczekiwania przychodzi mi na myśl jedna z ostatnich rozmów z menadżerem, którą przeprowadziłam, gdzie skarżył mi się mocno na pracowników wokół tego, że no, nie wie, co to się dzieje z tymi ludźmi, że wszystko trzeba im pokazać palcem. Że w gronie osób, z którymi współpracuję, tak naprawdę ma tylko dwie osoby, z którymi siada, wpada na rozwiązanie, czuje, że idą do przodu. A z pozostałymi trzeba usiąść, trzeba pokazać wprost, jak to zrobić. Że nie ma w nich takiej inwencji do tego, żeby na przykład do danego zagadnienia podejść zupełnie inaczej. A przecież to jest takie proste. No i widzisz, problem polega na tym, że ten menadżer chce, żeby pracownicy byli jego kopią, a oni nie będą jego kopią. I rozwiązanie jest tutaj dość proste. Otóż chodzi o to, żeby w zespole rozdzielać zadania w zgodzie z tym, uwaga, w czym ludzie są mocni, a nie w zgodzie z tym, w czym ja chciałabym, by moi ludzie byli mocni. I tu jest różnica. Tak, my mamy ich rozwijać. Mamy też oczekiwać, że będą się w konkretnych obszarach stawali lepsi, chociażby tak jak ten menadżer wspomniał, w tym, żeby ktoś szybciej wpadał na rozwiązanie, ale nie możemy tak po prostu oczekiwać, że oni będą wpadać, kiedy wcześniej na przykład nie sprawdziliśmy, czy takie umiejętności mają, tylko wręcz tego oczekujemy. I to, z czym się z nim podzieliłam, bardzo go uspokoiło paradoksalnie. Powiedziałam o tym, że no dobrze, ale z dużym prawdopodobieństwem, to sobie możemy sprawdzić, zdiagnozować. Te osoby, które no nie należą do grona tych osób, które takich błyskotliwych, wcale niekoniecznie są złymi pracownikami. Pewnie to są dobrzy pracownicy, ale ich mocną stroną nie jest dostarczanie rozwiązań, a na przykład poprowadzenie procesu, poprowadzenie na przykład danej sprawy zgodnie z tym, co zostało ustalone, co zostało przepracowane w kierunku, w którym na przykład zespół się zgodził i tak dalej, i tak dalej. No tutaj rodzi się też takie pytanie, kogo my zatrudniliśmy. I to już jakby wracamy do poziomu rekrutacji, że tutaj dobrze potrzebujemy wiedzieć, kogo potrzebujemy w zespole, z jakimi kompetencjami, z jakimi talentami, żeby właśnie później się nie okazywało to, że no, nie mamy osób, które zabezpieczą to, czego w danym momencie organizacja potrzebuje. Więc podsumowując, rozwiązanie na to oczekiwanie bądź moją kopią, przecież to proste, jest to, żeby sobie uświadomić, nie, ludzie nie będą Twoją kopią, nie, to nie jest proste, nie ma szans, żeby byli Twoją kopią i nie ma potrzeby, żeby byli Twoją kopią. Mądrością Twoją ma być to, że będziesz to wiedział i będziesz też miał świadomość tego, w czym poszczególne osoby są mocne, co zrobią, może na podobnym poziomie jak Ty, a co zrobią inaczej, w których obszarach potrzebują Twojego wsparcia, a które zadania zwyczajnie zrobią lepiej od Ciebie. No i tutaj pytanie mam do Ciebie. Które z tych bezsensownych oczekiwań wobec pracownika pasuje do Ciebie? Może to czytanie w myślach, może to czytanie między wierszami, może taka chęć, oczekiwanie, że ludzie będą domyślać się Twoich intencji albo właśnie będą Twoją kopią. Na potrzeby dzisiejszego spotkania wybrałam 4 takie bezsensowne oczekiwania wobec pracowników, których słyszę naprawdę często, które jakby nam gdzieś towarzyszą, natomiast ich jest więcej. I tak jak wspomniałam na początku, jeśli te informacje były dla Ciebie użyteczne, to daj znać i ten temat sobie będziemy kontynuować, chociażby na przykład na poziomie tego, co robimy takiego bezsensownego w komunikacji z pracownikami. Zachęcam Cię też do tego, żeby obserwować podcast, żeby pisać do mnie, a jestem dostępna w mediach społecznościowych, w tym na LinkedInie, zgłaszając swoje pomysły na kolejne odcinki. Wskaż też, którzy liderzy może są dla Ciebie inspirujący i chciałbyś, żeby byli gośćmi podcastu Everest Lidera, no bo w tym kierunku też pójdziemy już za chwilę przed Tobą rozmowy z liderami. Na dziś to wszystko. Życzę Ci najlepszego dnia, popołudnia albo wieczoru i do usłyszenia następnym razem.